tygodnia.
14 lipca ukazała się na rynku wydawniczym najnowsza książka Joanny Jodełki, pisarki związanej z Poznaniem, scenarzystki z wykształcenia historyk sztuki, jedna z najbardziej znanych polskich autorek kryminałów. Ta najnowsza książka nosi tytuł Córka nieboszczyka. Poznaniacy dobrze znają historię swojego miasta, jak pani myśli?
Myślę, że tak. Myślę, że interesują się Poznaniacy szczególnie. Jak gdy przyjechałam do Poznania na studia, myślę, że usłyszałam jak od każdego, kto się dowiedział, że przyjechałam dopiero, myśmy wygrali powstanie. A więc jest jakby duma z tego regionu, duma z historii, więc a to skłania do zagłębiania się, do rozmyślania, do czytania, czy do odgrywania jakichś historyjek, czy scen, czy pokazywania dzieciom, że z tego balkonu przemawiał z tego okna Paderewski. Dzień dobry, Joanna Jodełka. Serdecznie zapraszam do poznania mojej kolejnej książki Córka nieboszczyka, która jest książką tygodnia w Radiu Poznań.
Tytuł tygodnia. Joanna Jodełka, Córka nieboszczyka. Wydawnictwo Repis. Czyta Joanna Divina. Jak będziemy wracać, to tam zajdziemy. Teraz opowiedz mi o tej bibliotece uniwersyteckiej. Mam przeczucie, że twój stryj nie mówił o niej bez powodu. Nie wiem, o co chodziło Bernardowi, zaczęła Tycjana, ale ojciec ją uwielbiał. Jest stara i piękna, choć wciśnięta między inne budynki wąskiej ulicy. Ale tak to wtedy było. Poznań prawie do końca XIX wieku był twierdzą, która nie miała prawa rozbudowywać się poza mury obronne. Dopiero później chciano podnieść rangę prowincjonalnego miasta, wtedy na rubieżach Rzeszy w Marchi Wschodniej. Powstała cała dzielnica cesarska. Z zamkiem, gmachem, gdzie dziś mieszczą się aula i kolegium minus. Operą i całym kompleksem tamtych budowli. Pokazała ręką za siebie. Bibliotekę zbudowano w 1902 na działce, na której były wcześniej stajnie artyleryjskie. To w sumie jedyny wzniesiony za czasów cesarza Wilhelma II budynek, który do dziś pełni niezmienioną funkcję. I była to na swoje czasy biblioteka niezwykle nowoczesna. Nowoczesna biblioteka? A czym to się może różnić, skoro wszystkie książki były papierowe? Tak, ale nie były poustawiane na regałach, tylko umieszczano je w magazynie i zamawiało się je, wybierając z katalogu. Potem pojawiały się tajemniczo wyjmowane z drzwiczek w ścianie wypożyczalni. To magazynier wkładał je do windy, a wcześniej pocztą pneumatyczną dostawał zamówienie. Kiedyś to były czary, wyjaśniała Tycjana. Jarota rzeczywiście słuchał. Zrobiło się jej jakoś błogo. Mówiła o rzeczach, które były dla niej oczywiste i kojarzyły się jej z dzieciństwem, kiedy to zostawiana była czasami w bibliotece wśród regałów z książkami lub katalogów z fiszkami. Czasami pozwalano jej wsuwać i wysuwać małe szufladki, czasami wchodziła po drabinie albo oglądała obrazki na antresoli. A czytelnia to dopiero cudowne miejsce, westchnęła. Rzędy stolików, lampki, cisza, książki po sufit i galeria dookoła. Tata mówił, że nawet wejście jest niezwykłe. Zgadzałam się z nim, gdy byłam dzieckiem i teraz zrozumiałam, co chciał powiedzieć. To magiczne przejście. Dlaczego? Już jak wchodzisz, to jakbyś przekraczał granice światów. Bo biblioteka i świat na zewnątrz biblioteki to dwa różne światy. Sakrum i profanum, tłumaczyła, właściwie już mówiąc do siebie. Po jednej stronie panuje życie. Zobacz, jak na tej ulicy. Obróciła się dookoła siebie. Wszystko dzieje się teraz i dosłownie. Idealnie w teraźniejszości. Ludzie idą, mijają się, samochody dokąd jadą. Liczy się tylko chwila. Nie ma niczego, co było wcześniej. Tylko tu i teraz. Płynąca, zmieniająca się ciągle materia. Zrobiła jeden krok w bok, dwa do przodu i znowu w bok. Jarota zatrzymał się zdziwiony. Kilka osób mijanych na chodniku chwilowo straciło orientację. Wybiło się z rytmu. Ktoś postukał się w głowę, ale po chwili wszystko wróciło do normy. Idący z naprzeciwka ludzie ich wyminęli i znowu płynęła rzeka przechodniów zmierzających w różnych kierunkach. Widzisz? Zapytała. Nie odezwał się, tylko patrzył. Zresztą nie czekała na żadną odpowiedź. Ciągły, zmieniający się ruch. Ale już za parę metrów, mówiła dalej, dojdziemy do biblioteki. Naciśniesz mosiężną klamkę, pchniemy ciężkie drewniane odrzwia i znajdziemy się w zupełnie innym świecie. Z dala od zgiełku i codzienności. One nie mają tam wstępu. Rozłożyła ręce na boki i zaczęła mówić dużo wolniej. Wszystko się zatrzyma. Prawie stanie w miejscu. To, co jest teraźniejszością, przestanie mieć znaczenie. Stanie się nieważne. Mało istotne. Chaos zmieni się w porządek. Zacznie liczyć się nieśmiertelność. To, co trwa, i to, co może trwać wiecznie. Jarota szedł i słuchał niemal z otwartymi ustami. Prawie się potknął, wpatrując się w przemawiającą Tycjanę, która w ogóle nie patrzyła pod nogi, a prawie cały czas w niebo. Biblioteka to świątynia wiedzy. To zawsze powtarzał mój ojciec. Wiedzy zamkniętej, ukrytej za pomocą szyfru. Szyfru składającego się z kilkudziesięciu liter, zapisanego w książkach. Wyobraź sobie, jaka to magia. Nawet dziecko może poznać myśli jakiegoś człowieka sprzed tysięcy lat. Czyż to nie cudowne? Zapytała, gdy skręcili wratajczaka. Po chwili Tycjana zatrzymała się przed gmachem biblioteki. Położyła rękę na starym murze i gładząc go podeszła pod pierwsze niewielkie drzwi. Patrz, tu jest wejście boczne. Nad nami głowa lwa z rozdziawioną paszczą i kłami na wierzchu. Lew jest zawsze strażnikiem. Strzegł świątyń w starożytnej Grecji, strzeże i tu. A wyżej dwie płyciny wtopione w mur. Widzisz? Jarota kiwnął głową, rozglądając się dookoła, jakby sprawdzał, czy ktoś jeszcze się im przygląda. To nie są zwyczajne ornamenty roślinne, tylko dla dekoracji. Można je rozpoznać. To wyraźny kształt liści. Z lewej to dąb. Dąb to świętość. Z prawej gałązki oliwne. Drzewo oliwne symbolizuje mądrość, rozum i pracę pisarza. Czyli dwa drzewa, o których mówi Księga Rodzaju. Drzewo życia i drzewo poznania. Myślałem, że to dekoracja. Nie, to język symboli. Zawsze coś znaczy. Tycjana się uśmiechnęła. Dobrze, chodźmy dalej. Joanna Jodełka, córka nieboszczyka. Wydawnictwo Repis.
Tytuł tygodnia.